jest.
Słyszeliśmy przed chwilą świadectwo, jak Bóg pomaga, jak Bóg wysłuchuje nasze modlitwy, również jakichś takich no, drobnych, ale czasami denerwujących i stresujących nas sprawach. I mogliśmy słyszeć świadectwo tego, jak doświadczamy bliskości Boga i obecności i pomocy Boga w różnych sytuacjach naszego życia. Bóg odpowiada na nasze modlitwy, Bóg nas również chroni. No, chroni nas również wtedy, kiedy no, my może nawet nie do końca sobie zdajemy sprawę z niebezpieczeństwa. Dzisiaj rano, jak jechaliśmy samochodem na nabożeństwo, to akurat mniej więcej na tym samym odcinku drogi, gdzie my jechaliśmy, wytyczył sobie swoją wędrówkę łoś. Na szczęście było to tak, że przebiegł przed naszym samochodem, więc zdążyłem wyhamować i on tylko tak na pożegnanie strącił nam kopytem tablicę rejestracyjną, no ale gdybyśmy tam jechali parę sekund wcześniej, no to nie wiem, jakby to było. No łoś to nie jest takie zwierzę, co się odbija od samochodu. Raczej obawiam się, że to wtedy samochód się odbija. I łoś to też jest takie zwierzę, które nie ma zwyczaju zmieniać wytyczonej swojej trasy, ani się usuwać wtedy, kiedy no, na przykład ktoś się do niego zbliża. Także no też takie zdarzenie, które pokazuje, że Bóg po prostu nad nami czuwa i nas chroni w różnych sytuacjach. Ale przejdźmy już teraz do rozważania Słowa Bożego, przejdźmy do tego, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Zacznę od pytania. Kto był wczoraj na pochodzie Trzech Króli? Może ktoś był, ale nie chce się przyznać, no rozumiem.
Ja miałem myśl, a nie był gdzie zaparkować.
No właśnie. Jak ktoś nie był, to może oglądał w telewizji. A jeśli nie był, nie oglądał, zbojkotował, to temat wróci dzisiaj i dzisiaj sobie na temat właśnie historii Trzech Króli, czy to właściwie Trzech Mędrców trochę powiemy i chciałbym też tą historię dzisiaj przeczytać. Ewangelia według Mateusza, drugi rozdział, będziemy czytali od 1 do 12 wiersza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Często, gdy zastanawiamy się, czy też w jakiś sposób interpretujemy tę historię, zaczynamy od pytania, kim byli ci ludzie, co przybyli ze wschodu do Jerozolimy. Czy to byli mędrcy, czy to byli wróżbici, czy to było tak, jak się tutaj popularnie uważa, jacyś tajemniczy królowie ze wschodu. No, jeśli chodzi o tych królów, to sprawa jest stosunkowo prosta, bo akurat Biblia nie mówi o królach, mówi o magach, także to tutaj każdy manuskrypt tak mówi, tu nie ma jakiejś takiej wątpliwości co do tego. Natomiast z tych mędrców królów zrobił, gdzieś tam doczytałem, bodajże Tertulian, dopiero w III wieku, także ileś lat później. I jakoś się to przyjęło. Przyjęło się to bardzo dobrze z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że magowie, wróżbici brzmią trochę podejrzanie. To, to jak gdyby nie jest jakaś taka profesja, którą specjalnie Biblia pochwala i zachęca, żeby uprawiać. Oczywiście pytanie, czy to byli magowie, czy raczej astrologowie, astronomowie, przepraszam. W każdym razie, no, król po pierwsze, no, trochę tak lepiej wygląda moralnie, można powiedzieć, a po drugie, no, niesie z sobą to takie ważne przesłanie, iż oto wielcy możni tego świata przychodzą pokłonić się Panu Jezusowi. Królowie, w dodatku królowie pogańscy. I to nie jest jak gdyby takie myślenie całkiem pozbawione sensu. Oczywiście to nie musieli być królowie, bo nawet jeśli to nie byli królowie, to i tak ta historia zawiera w sobie taki bardzo duży, można powiedzieć, ładunek prorocki, zapowiedzi tego, co się stało później i co się dalej dzieje. Zapowiedzi tego, że z narodu izraelskiego wyjdzie ktoś, kto będzie władcą całej ziemi. Król żydowski, ale zarazem władca całej ziemi. I rzeczywiście w osobach tych mędrców, tych mądrych, bogatych, wpływowych ludzi ze wschodu, możemy dostrzec obraz ludów całego świata, które przychodzą, by pokłonić się Panu Jezusowi Chrystusowi. Zresztą ten sam Mateusz też o tym później pisze w 8 rozdziale, w 11 wierszu. Mateusz pisze o tym, że Pan Jezus powiedział do Żydów, iż powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu. Łukasz tutaj jeszcze dodaje z północy i z południa i zasiądą do stołu z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem w Królestwie Niebios. Ewangeliści wyraźnie i mocno podkreślali ten aspekt właśnie narodów, które uznają Jezusa Chrystusa. I można powiedzieć, że mędrcy byli pierwszymi z tych pogan, do których później dotarła Ewangelia i którzy przyjmując Ewangelię, no, uznali Pana Jezusa jako króla, uznali Pana Jezusa jako władcę ziemi. Tutaj tak, no, jako ciekawostkę mogę uzupełnić, że oczywiście w tej tradycji katolickiej to ci trzej królowie reprezentują trzy kontynenty, trzech synów Noego, Melchior to Jafet, czyli biała rasa, Kasper to Semici i narody Azji, Baltazar to Afrykańczycy, czyli ludy ciemne, czyli Murzyni, ludzie o ciemnej skórze. Oni wszyscy przychodzą do Pana Jezusa. I to jest ta historia ma taką swoją wymowę i zapowiada niejako to, co się miało później wydarzać. Oni przychodzą do Jerozolimy, przychodzą do króla żydowskiego. Ale nie przychodzą tam po to, by czcić Żydów, by czcić Izrael, by tutaj wskazywać na jakieś nie wiadomo jakie władztwo Izraela jako narodu. Natomiast przychodzą do Pana Jezusa Chrystusa, nowonarodzonego króla Żydów i w tym królu Żydów uznają władcę świata, uznają Zbawiciela świata. To jest jeden z ważnych sensów tej historii, to jest jedno z tych znaczeń, o których na pewno warto pamiętać. Patrząc na tą historię, możemy też dostrzec inne rzeczy, możemy też dostrzec, można powiedzieć, inne znaczenia. Wspomniałem już na samym początku o tej dyskusji, królowie, magowie, wróżbici, astrologowie, uczeni. O ile królów możemy wykluczyć, to możemy tutaj na pewno w tych osobach dostrzec ludzi, po pierwsze, mądrych i wykształconych, po drugie, bogatych i wpływowych. Czyli innymi słowy, możemy w tych ludziach dostrzec przedstawicieli elit tego świata. I tutaj nie trzeba już jak gdyby naginać rozumienia tych przybyszów ze wschodu do królów, by i tak dostrzec tutaj w tej historii jedną bardzo ważną rzecz, że w tej historii ludzie nie tylko przychodzą do Pana Jezusa jako poganie, ale też przychodzą do Niego przynosząc mu w hołdzie, można powiedzieć, wszystko to, co człowiek jest w stanie stworzyć jako najwartościowsze, najmądrzejsze, najbardziej wyrafinowane, najbardziej inteligentne. Po pierwsze, ludzie mądrzy, ludzie patrzący w gwiazdy. Ja swego czasu nawet coś tam powiedziałem i napisałem na temat właśnie tej takiej bardzo ciekawej symboliki stajenki betlejemskiej, gdzie mamy obok siebie pasterzy i mędrców. Mamy obok siebie przedstawicieli, można powiedzieć, zwykłych ludzi, wykonujących zwykłą pracę, raczej wpaczonych w ziemię, no bo tutaj na ziemi były ich obowiązki, było ich przywiązanie do tego, co robili. I mamy tych merców, czyli ludzi patrzących w niebo, ludzi, którzy zajmowali się rzeczami wyrafinowanymi, rzeczami raczej wznioślejszymi niż powiedzmy codzienne obowiązki, ludźmi do tego wpływowymi i bogatymi, ale oni też przychodzą do Betlejemu, przychodzą do Pana Jezusa i składają Mu pokłon, oddają Mu cześć i składają Mu dary. To też jest, można powiedzieć, pewna zapowiedź, pewne, wręcz ma to też pewne prorockie znaczenie. W Księdze Objawienia, na sam koniec Księgi Objawienia jest taki ciekawy wiersz, który ja też bardzo często lubię sobie przypominać i przytaczać. W Objawieniu w 21 rozdziale, czyli już tam, gdzie jest opis nieba, już tam już nie ma ziemi, tam już nie ma tysiąclecia, nie ma tych wszystkich rzeczy, które niektórzy sobie tutaj po prostu tłumaczą jako tego, co się będzie działo dalej, ale tam jest opis samego nieba. I tam jest ciekawa rzecz napisana. W 26 wierszu jest powiedziane, że do tego nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba, wniosą sławę i dostojeństwo narodów. Czyli jak gdyby też jest tam już, jakby Biblia na samym końcu zawiera obraz tego, że wszystko to, co człowiek był w stanie stworzyć, to co można powiedzieć, nasze ocenie było wielkie, wyrafinowane, mądre, bogate, w jakiś sposób, no może nie tyle ubogaca niebo, może nie tyle jakoś tam jest w stanie odnaleźć się w niebie, ale też tutaj można dostrzec właśnie ten element tego, że to też się ostatecznie musi ukorzyć przed Bogiem, ostatecznie uznaje władzę Boga, uznaje zwierzchność Boga i gdzieś tam w tym uznaniu Boga, w tym podporządkowaniu się Boga znajduje swoje miejsce. Znajduje wtedy dopiero swoje miejsce, swoje uznanie. Tak jak właśnie te dary mędrców no, znalazły swoje miejsce może już nie przy żłobie, bo nie wiadomo, czy oni byli w żłobie, czy już byli później w jakimś innym miejscu. Tutaj czytam raczej o domu. W każdym razie w miejscu, gdzie znajdował się Pan Jezus, przy jego kołysce, przy jego łóżeczku, czy jakbyśmy to nazwali. Ta historia właśnie fantastycznie pokazuje to, w jaki sposób każdy człowiek, no właśnie z każdego miejsca na ziemi, z każdego kontynentu, powinien przyjść do Pana Jezusa i powinien Mu złożyć w darze to, co największe, to, co jest w stanie stworzyć największego, najdoskonalszego, najwspanialszego, najmądrzejszego. Wtedy niejako też właśnie człowiek odnajduje swoje właściwe miejsce, odnajduje swoje miejsce przy Bogu. I właśnie teraz chciałem jeszcze troszeczkę czasu poświęcić samym mędrcom i ich wędrówce, to w jaki sposób oni no, w końcu trafili właśnie do Pana Jezusa, w końcu trafili do Zbawiciela. To jest taka właściwie piękna, można powiedzieć, metafora ludzkiego poszukiwania, ludzkiej drogi do Pana Jezusa, ludzkiej drogi do Zbawiciela. Oni zajmowali się tym, czym się zajmowali na co dzień. No, może były w tym elementy astrologii, no, może jakiejś, no nie wiem, czy no, 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 może nie tyle magii, ale wróżby. No. W starożytności ludzie patrzyli w niebo głównie po to, nie po to, by zbadać niebo, tylko po to, by na podstawie tego, co zobaczą w niebie, przewidzieć, czy też jakoś zrozumieć sprawy na ziemi. W starożytności niebo służyło ludziom zrozumieniu ziemi, a nie badaniu samego nieba. No, astronomia starożytna nie miała jakichś takich specjalnych osiągnięć. Ludzie badali ruch gwiazd bardziej po to, by zrozumieć naturę kosmosu i wszechświata, ale po to, by zrozumieć coś na temat losu człowieka. I prawdopodobnie takim zajęciom oddawali się ci ludzie, którzy patrzyli w niebo i dostrzegli gwiazdę. Ciekawe jest, prawda, to, że Pan Bóg w taki sposób się tym ludziom, można powiedzieć, objawił, że w pewnym momencie dostrzegli gwiazdę, którą byli w stanie należycie zrozumieć i należycie zinterpretować. Oni w taki sposób zrozumieli, że jest to gwiazda króla żydowskiego, nowonarodzonego króla żydowskiego. Stary Testament zapowiadał oczywiście przyjście Zbawiciela, przyjście Mesjasza, przyjście tego króla żydowskiego, który odnowi nie tylko Izraela, ale cały świat. W Starym Testamencie ten przyszły Mesjasz jest też nazwany, jest mowa o gwieździe, która wzejdzie. Mówi o tym chociażby czwarta księga Mojżeszowa, gdzie tutaj kolejny paradoks, pogański prorok zapowiada gwiazdę, która wzejdzie z Dawida, berło, które po prostu zniszczy wrogów Izraela. No tyle tylko, że no, nie wiadomo, na ile mędrcy akurat mieli dostęp do starożytnych ksiąg. Może mieli, może nie mieli. No, jeżeli byli z Babilonu, jeżeli byli z Persji, no tam akurat społeczność żydowska też była, o tym też warto pamiętać. ale przede wszystkim dla nich ważna była gwiazda. W jaki sposób ta gwiazda im pokazała to, że Bóg coś zaczyna robić, że Bóg dokonuje jakiegoś wielkiego działania. Ta gwiazda wzbudziła ich zainteresowanie, można powiedzieć, wzbudziła ich tęsknotę, no przede wszystkim skłoniła ich do odbycia dalekiej podróży. Ta gwiazda kazała im ruszyć. Ruszyć w nieznane. I to jest też, myślę, taki ciekawy obraz tego, że Bóg się nieraz objawia człowiekowi w różnych, czasami dziwnych, niespodziewanych sytuacjach. Czasami się objawia człowiekowi no, wtedy, kiedy człowiek robi swoje zwykłe rzeczy, zajmuje się swoimi zwykłymi sprawami. Pokazuje nam to, myślę, jeszcze jedną rzecz, że stosunkowo mało rzeczy jest w tym świecie takich, które człowiek mógłby robić, a które by powodowały, że jest to zajęcie, które jak gdyby wyklucza możliwość spotkania Boga czy poznania Boga. Oczywiście są wyjątki, na przykład ktoś, kto jest czarownicą czy czarodziejem, no raczej przez swoją czarną magię Boga nie spotka. No ktoś, kto całe życie zajmuje się odrzucaniem Boga, raczej tego Boga nie spotka. Ale tutaj właśnie myślę, że ciekawe jest to, że Bóg pozwolił zobaczyć tą gwiazdę ludziom, którzy patrzyli w niebo na ogół w innym celu. I to też jest, myślę, takie ciekawe spostrzeżenie, można powiedzieć nawet ciekawa lekcja dla ludzi wierzących, że nie trzeba się tak bardzo bać, by patrzeć na różne rzeczy, które można powiedzieć wzbudzają naszą ciekawość, poszerzają nasze horyzonty. Chrześcijanie czasami się boją się wielu rzeczy, boją się spojrzeć w niebo, boją się spojrzeć w gwiazdy, bo się boją, że tam zobaczą jakąś ewolucję, jakieś miliardy lat, czasami się boją, że jeżeli będą za bardzo dociekać, to wtedy to ich oddali od Boga. Boją się zagłębiać w wiele innych rzeczy, boją się zagłębiać w różnego rodzaju inne sprawy związane czy to z nauką, czy ze sztuką, ze strachu właśnie, że to pewnie jest skażone ludzką filozofią, ludzką nauką. Tak, oczywiście to często jest skażone i zepsute, ale to nie znaczy, że te rzeczy same sobie są złe i niewłaściwe. Bóg nie odciągnął tych mędrców od patrzenia w niebo, po to by objawić im siebie. Bóg objawił im się niejako na tym niebie, na które ono patrzyli i wzbudził w ich sercach tęsknotę, wzbudził w ich sercach potrzebę ruszenia w drogę po to, aby dotrzeć tam, gdzie, jak wierzyli, spotkają tego, którego Bóg im się objawił. Nie jeden człowiek nagle odczuwa potrzebę szukania Boga, nie jeden człowiek przeżyje, doświadczy coś, co sprawia, że zaczyna szukać. To mogą być różne sytuacje. To może być właśnie czasami nieodgadnięta tęsknota w sercu. Może być czasami oczywiście świadectwo innego człowieka, może być wiele innych rzeczy, ale Bóg często działa w taki sposób, że nagle człowiekowi każe ruszyć w drogę. Oczywiście nie w drogę donikąd, ale w drogę, która ma człowieka doprowadzić do siebie samego. I ci mędrcy ruszają w drogę. I idą, i ciekawa rzecz, gdzie dochodzą. No, ta droga, zdawałoby się ta taka wręcz święta droga doprowadziła ich do Heroda. To jest ciekawe zdarzenie. I tutaj jeszcze jedna rzecz a propos tej gwiazdy. No, popularne wyobrażenie jest takie, że ta gwiazda ich cały czas prowadziła, natomiast w tekście tego nie ma. Owszem, ta gwiazda się ujawnia, ale dopiero na końcu, jak ruszyli z Jerozolimy do Betlejemu. Natomiast wydaje się raczej, że oni ruszyli w drogę po tym, jak zrozumieli, że ta gwiazda jest gwiazdą króla żydowskiego, po prostu ruszyli do miejsca, gdzie się spodziewali tego króla spotkać. Gwiazda, jak tu jest napisane, świeciła na wschodzie. Oni ruszyli na zachód, więc niekoniecznie ruszyli za gwiazdą. No, ruszyli tam, gdzie się spodziewali znaleźć tego, o którym coś przeczuwali, że coś Bóg tutaj objawia, że coś Bóg tutaj robi. Ale trafili do Heroda. Udali się do pałacu tego króla. I można powiedzieć, że ta ich wizyta w Jerozolimie nie była do końca jakimś takim szczęśliwym przeżyciem. Wręcz przeciwnie, raczej była chyba takim trochę traumatycznym. Spotkali króla, innego króla niż tego, którego gwiazdę widzieli. Króla, który o niczym nie wiedział. Być może spotkali też przedstawicieli żydowskich kapłanów, czy też uczonych w piśmie, którzy też wydawali się bardzo zaskoczeni. Zagubieni, coraz bardziej przestraszeni i na pewno ostatnią rzeczą, jaką można było od tych ludzi otrzymać, to jakaś pomoc, jakąś wskazówkę czy jakieś zrozumienie. I I teraz wyobraźmy sobie to zderzenie. Wielkość ich doświadczenia, ich przeżycia. To, że to ich przeżycie, można powiedzieć, było wręcz takie, takie mistyczne, duchowe, jakbyśmy to nazwali. W wielkim oczekiwaniu, w wielkim jakimś takim uwielbieniu, szacunku, szli ze swoimi darami pokłonić się królowi żydowskiemu, którego narodziny objawił im Bóg. Są w miejscu, gdzie spodziewają się tego króla zastać. I kogo tam widzą zamiast tego króla? Widzą uzurpatora, widzą małych ludzi, przestraszonych równie jak on. Widzą ludzi, którzy wiedzą dużo mniej na temat tego, co się ma wydarzyć, niż oni. A przecież w ich przekonaniu oni trafili w miejsce, gdzie no właśnie akurat no, ten król powinien być oczekiwany. I ludzie tam mieszkający powinni dużo więcej na temat tego króla wiedzieć, niż oni sami. No, jest czasami tak, że człowiek poszukujący Boga udaje się do ludzi, co do których się spodziewa utrzymać pomocy i jest gorzko rozczarowany. Nie jeden człowiek się rozczarował kościołami, nie jeden człowiek się rozczarował ludźmi rzekomo wierzącymi albo formalnie czy też nominalnie wierzącymi. Nie jeden człowiek szukając Boga trafił do ludzi, od których wydawało się otrzyma pomoc. Tymczasem okazało się, że ci ludzie mniej wiedzą niż on, mniej są zainteresowani niż on, mniej szukają niż on i tak w zasadzie zajmuje ich zupełnie coś innego niż to akurat, czego człowiek poszukujący Boga by oczekiwał i czego by się spodziewał. I tak wyglądała ta wizyta w Jerozolimie. To można powiedzieć była fatalna jakaś taka, no, fatalne zakończenie podróży, gdyby to było zakończenie. Tylko że tak, no po pierwsze Jerozolima, jak się okazało, nie była końcem podróży, a po drugie, no w Jerozolimie jednak czegoś się dowiedzieli, jednak coś tam istotnego się wydarzyło. Co to takiego było? No, ci uczeni w piśmie, kapłani byli totalnie zaskoczeni, ale jak ich król Herod przycisnął do muru, no to coś tam sobie zaczęli przypominać. I być może po chwili konsternacji wyszli z całkiem taką, no, można powiedzieć, profesjonalną odpowiedzią, wskazując na właściwy fragment Słowa Bożego, będący dokładnie odpowiedzią na pytanie mędrców. Na pytanie, gdzie się ma narodzić Mesjasz, byli w stanie odpowiedzieć. Wiersz 6, 5 i 6. Oni, czyli kapłani i uczeni, nauczyciele ludu, rzekli Herodowi: Mesjasz ma się narodzić w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Czyli jednak w tej Jerozolimie dostali wskazówkę, ale to nam pokazuje na bardzo, bardzo ważną rzecz. Mianowicie na to, że człowiek poszukujący, człowiek jak gdyby wyruszający w podróż na spotkanie Boga i Zbawiciela, w pewnym momencie trafia na Boże Słowo. I czasami są różne okoliczności tego, w jaki sposób człowiek na to Boże Słowo trafia, ale ważne jest to, że tutaj ta historia jest też takim wspaniałym obrazem tego, w jaki sposób człowiek poszukujący Boga spotyka się, natrafia na Boże Słowo i w tym słowie znajduje dalsze wskazówki, znajduje potwierdzenie swoich poszukiwań, swoich tęsknot, choć jeszcze tutaj w tym miejscu oczywiście nie doszedł do celu swojej podróży. Czytamy, że mędrcy się bardzo ucieszyli i ruszyli w tą drogę, gdzie no, zresztą zostali wysłani dalej przez Heroda i żydowskich nauczycieli. Tyle, że był jeden problem. Słowo wskazywało Betlejem, sugerowało, że jest Betlejem. Przede wszystkim to słowo, no, jak gdyby utwierdziło mędrców w tym, że ta ich podróż nie jest całkowicie bez sensu. No bo jak oni chodzili po tej Jerozolimie, to mogli zwątpić. Żadnego nowonarodzonego króla. Natomiast gromada jakichś takich dziwnych ludzi, przestraszonych, sfrustrowanych, stosunki na dworze były, jakie były. Król Herod był tym, kim był. Nie był to raczej przykład dobrego, moralnego władcy, ale raczej no, wręcz można by powiedzieć pewnego degenerata, przynajmniej jeśli chodzi o pewne sprawy, więc mogli wątpić. Ale tu nagle się dowiadują, że nie, że ta gwiazda miała sens, że jest jakieś słowo, jakieś pismo, które zapowiada, które wskazuje miejsce, mówi, że ktoś taki przyjdzie. Czyli nie szli nadaremno, czyli jednak idą we właściwą stronę, przybyli prawie że na właściwe miejsce. Tyle tylko, że tutaj jeszcze nie są u celu. idą do Betlejem. Tylko że problem polega na tym, że no akurat jak otworzymy Stary Testament, akurat tutaj jest cytat z Księgi Micheasza. Możemy sobie Księgę Micheasza otworzyć. On owszem mówi wiele rzeczy, mówi wiele proroctw Micheaszy powiedział, również te dotyczące przyszłego Mesjasza, przyszłej chwały Mesjasza. I podaje również to, że on się narodzi w Betlejem. Na tyle tylko, że w Księdze Micheasza nie ma mapki Betlejem wskazującej dojście do miejsca, gdzie akurat narodził się, miał się narodzić Pan Jezus. Oni nadal szli do tego miasta, no ale sobie mogli pomyśleć, no jeżeli tam w tym Betlejem będzie tak jak w Jerozolimie, że wszyscy będą nas gdzieś tam dalej odsyłać i nikt nam nie będzie gotowy pomóc, no to wcale nie jest powiedziane, że tego Mesjasza znajdziemy. Może to jest przepowiednia, ale może to jeszcze nie ten czas. Może ta przepowiednia też się myli. Ale zwróćmy uwagę na to, co się w tym momencie działo. Właśnie tutaj powraca gwiazda. Wychodzą z Jerozolimy, idą do Betlejem i czytamy tutaj, że w wierszu 9, oni zaś wysłuchawszy króla, czyli odeszli z Jerozolimy, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę i doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się, a oni, ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I tutaj jest wspaniały, jest to właśnie wspaniały obraz tego, jak ten taki, można powiedzieć, znak dany przez Boga, ta potrzeba ruszenia w drogę, którą no nie do końca byliśmy nawet w stanie nazwać i zrozumieć, nagle łączy się ze wskazówkami, czy też zapisem, czy też proroctwem Słowa Bożego. Nagle w tym momencie można powiedzieć, że zostają potwierdzenie z jednej i z drugiej strony. Mają słowo, które ich kieruje do Betlejemu i mają gwiazdę, która w tym momencie jak gdyby pojawia się po to, by im powiedzieć, że tak, jesteście w właściwej drodze i jesteście na drodze, aby zobaczyć króla. No w jakiś dziwny sposób ta gwiazda im oświecała drogę tak, że trafili do domu. Nie wiem, jak to było. Trudno sobie wyobrazić. Może było tak, jak na takim filmie, który był w kinach przed Bożym Narodzeniem pod tytułem Pierwsza Gwiazdka bodajże. Dla dzieci taki rysunkowy film. Tam to jest też film o gwieździe, zresztą film bardzo fajny, właściwie pokazujący historię Bożego Narodzenia z takiej nie tylko chrześcijańskiej, ale bym powiedział protestanckiej perspektywy. I no akurat tam rzeczywiście jest tak, że ta gwiazda cały czas świeci w to miejsce i blask tej gwiazdy oświecał miejsce, gdzie narodził się Pan Jezus. Może to było tak, może było inaczej. Tego nie wiemy, natomiast czytamy wyraźnie, że już do samego domu, do samego miejsca ich doprowadziła gwiazda i tam mogli już spotkać Pana Jezusa Chrystusa. W tym momencie zdali sobie sprawę z tego, że ich podróż dobiegła końca, ale co ważniejsze, zdali sobie sprawę z tego, że spotkali Zbawiciela. Wyruszyli daleką drogę, wiedzenie jakąś taką nie do końca zrozumiałym znakiem, może nie do końca zrozumiałą potrzebą, może nie do końca zrozumiałą tęsknotą, którą otrzymali gdzieś tam z nieba od Boga. Szli tam, gdzie im się wydawało, że należy iść. Droga była trudna. Trafili w miejsce, gdzie spodziewali się, że będzie celem ich podróży, a wcale nie było. Gdzie o mało co, a doszliby do wniosku, że całe to szukanie Zbawiciela, całe to szukanie króla żydowskiego jest jakąś pomyłką, może złą interpretacją zjawisk na niebie, czy czymkolwiek. Ale oto znaleźli Boże Słowo, które ich skierowało do właściwego miejsca i nad tym miejscem okazało się, że czeka na nich ta gwiazda, która była głównym powodem ich wyruszenia. Wiecie, ja myślę, że to jest taki bardzo piękny obraz tego, w jaki sposób właśnie człowiek na swojej drodze do Boga znajduje Zbawiciela, znajduje Pana Jezusa Chrystusa. Mamy tutaj dwa elementy. Mamy właśnie tą gwiazdę i mamy Boże Słowo, które wskazuje właśnie też na Zbawiciela, na Jego przyjście i na to, co miał zrobić. Mędrcy znaleźli Pana Jezusa wtedy, kiedy niejako mieli do dyspozycji jedno i drugie. Wtedy, kiedy zobaczyli gwiazdę i wtedy, kiedy kierowali się tym, co mówiło Słowo. I jest trochę tak w naszym życiu, że jeżeli chcemy, że jeżeli szukamy Boga, jeżeli szukamy Zbawiciela, to są tutaj potrzebne te dwa elementy. Jest potrzebne właśnie to poszukiwanie, ta tęsknota, ta potrzeba, którą wzbudza Duch. No tutaj oczywiście możemy powiedzieć już teraz, że tą rolę w naszych czasach pełni Duch Święty. Nie chcę przez to powiedzieć, że ta gwiazda to jest jakiś tam symbol Ducha Świętego, bo tu nie chodzi o to, żeby jakąś taką na siłę robić symbolikę czy coś podobnego. To nie o to mi chodzi. Ale tak jak ta gwiazda wzbudziła w mędrcach potrzeby, dała im pewien jakiś taki impuls, dała taką podstawową informację do tego, aby coś zrobić, aby coś szukać. Tak samo dzisiaj również Duch Święty działa w ludziach, po prostu pociągając ich do siebie, zapraszając ich do tego, aby przyszli i znaleźli Zbawiciela. Tyle tylko, że Zbawiciela znajdujemy przez Boże Słowo. To nie jest tak, że ktoś, kto ma tęsknotę Boga i samej potrzeby Boga, nie wiem, może z jakiegoś takiego oderwanego właśnie od Bożego Słowa świadectwa czy tęsknoty, tego Boga znajdzie. Do tego jest potrzebne Boże Słowo. Tyle tylko, że widzimy, że samo Boże Słowo też nie zawsze, Boże Słowo jako takie nie wszystkich ludzi prowadzi do zbawienia, możemy tak to powiedzieć. Przecież ci kapłani, ci uczeni w piśmie, oni doskonale wiedzieli, jak to Boże Słowo czytać. Doskonale wiedzieli, co ono mówi na temat przyszłego Mesjasza, doskonale wiedzieli na temat tego, gdzie ten Mesjasz się ma urodzić, jaki taki być. Czy oni Chrystusa znaleźli? Czy oni do Betlejem przyszli? Nie przyszli. Kim było dla nich Słowo Boże? Czytali je po swojemu, można powiedzieć, bez jakiegokolwiek kierownictwa czy oświecenia ze strony Ducha Świętego. Niezrozumiałe proroctwa. Może zbiór reguł, może zbiór przepisów. Może coś, co miało utrzymać tożsamość i kulturę narodu w różnych czasach. To wszystko są rzeczy ważne, piękne i ciekawe. Ale mając to słowo w ręku, nie byli w stanie zrobić tego kroku, aby pójść do Pana Jezusa Chrystusa i się z Nim spotkać. Mędrcy z drugiej strony mieli tą potrzebę, mieli pragnienie, ruszyli w drogę, tyle tylko, że dopóki nie trafili na Boże Słowo, dopóki to ich pragnienie nie zostało potwierdzone przez Boże Słowo, pewnie by błądzili, może by zawrócili, może by się zniechęcili, spotykając się z ludźmi, którzy im nie mogli pomóc, którzy im nie chcieli pomóc, którzy z pozoru mogli się wydawać ludźmi właściwymi do tego, aby prowadzić kogoś do Boga, ale tak naprawdę byli w ogóle do tego nieprzygotowani. Więc historia o mędrcach to jest historia nie tylko o takim, można powiedzieć, globalnym zewangelizowaniu, to nie jest tylko proroctwo zapowiadające globalne zewangelizowanie pogan i całego świata. To jest nie tylko historia o tym, że wszystkie narody przyjdą i pokłonią się Panu Jezusowi. Ale jest to też historia, która jest takim obrazem, taką metaforą indywidualnej drogi człowieka do Boga, indywidualnego poszukiwania. Jest to historia o tym, jak Bóg wzbudza potrzebę, jak Bóg wzbudza w człowieku pragnienie poszukiwania Boga. Historia o tym, w jaki sposób to poszukiwanie w końcu doprowadza człowieka do Bożego Słowa. I przez Boże Słowo człowiek ostatecznie może w tymże Bożym Słowie odkryć Zbawiciela. Moi drodzy, nie każdy, kto bierze Biblię do ręki, odkrywa w Słowie Bożym Zbawiciela. Łaską Bożą jest to, jeżeli my, biorąc Biblię do ręki, możemy w Biblii tego Zbawiciela znaleźć. I za to możemy być Bogu wdzięczni. I chciałbym zakończyć jeszcze takim jednym zdaniem, taką jedną uwagą. Jeżeli gdzieś tam w jakimś aspekcie naszego życia widzisz coś, co tutaj możemy głównie nazwać gwiazdą, czyli coś, co nagle się pojawia, wzbudza w nas jakąś potrzebę, jakąś tęsknotę, jakieś poszukiwanie, ruszmy w drogę. Ruszmy w drogę tam, gdzie nam się wydaje, że powinniśmy iść. Bo to może być, co więcej, jest to wielce prawdopodobne, że to gdzieś Bóg do nas zaczyna mówić. Musisz tą drogę wyruszyć. Musisz być może się odbić od wielu, nawet jakichś takich nie do końca właściwych szlaków, ale rusz drogę, która cię doprowadzi do Bożego Słowa i znajdź w tym Bożym Słowie Zbawiciela. Amen.